jedną z największych potrzeb ludzkiego serca jest miłość. Wszyscy na nią czekamy. Tak naprawdę chcielibyśmy, wypatrujemy, wyciągamy szyję i chcielibyśmy nie przegapić tego momentu, kiedy miłość przechodzi, wchodzi nam w drogę i przechodzi tuż obok. Chcielibyśmy wiedzieć, że to jest właśnie ten moment. Uchwycić się go kurczowo i zatrzymać ten moment na resztę naszego życia. Wszyscy jej szukamy. I pewnie tak jak każdy młody człowiek, Ozeasz też czekał na miłość. Miał nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy spotka miłość swojego życia. Ozeasz był sumienny, ciężko pracujący rolnik. Kochał swoją pracę, dobrze się z niej wywiązywał, jednak ponad wszystko kochał swój naród. Był patriotą przejętym losem swoich ludzi. Można powiedzieć, że miał serce poety i zapał świętego. Jako jeden z proroków mniejszych napisał krótką księgę, która jest księgą oscylującą wokół Bożej historii, ale tak naprawdę w tle tej Bożej historii też rozgrywa się historia Ozeasza. To jest, można powiedzieć, jego historia. Bóg powołał Ozeasza do szczególnego zadania w Samarii i to były takie czasy względnego pokoju. Kraj się rozwijał, kraj dobrze prosperował, ludziom dobrze się wiodło, jednak raz ramię w ramię z rozwojem ekonomicznym postępował taki duchowy i moralny upadek narodu. Ozeasz wiedział, że Bóg powołał go do tego, aby był kaznodzieją, żeby był prorokiem. I być może był przekonany, że skoro Bóg go powołał, to ma dla niego szczególny plan. I mógł sobie wyobrażać, że ten plan, który Bóg ma dla niego, pewnie uwzględnia jakąś kobietę, z którą kiedyś pozna, z którą będzie mógł się związać na całe życie i trochę na wzór proroków będą mogli już razem odegrać taką scenę dla narodu izraelskiego. Jest ten od Boga. No bo też taka była potrzeba. Kiedy zajrzeć na karty Biblii, to niewiele jest relacji małżeńskich, które są dobre, poprawne. Tak naprawdę większość rodzin, większość małżeństw, które są przedstawione, to są dysfunkcyjne rodziny. Więc Ozeasz miał prawo myśleć, że kiedy Bóg mu da osobę, to będzie ta właściwa osoba, z którą będą mogli razem służyć Bogu w wyjątkowy, w szczególny sposób. No przyszedł dzień, kiedy Bóg dał mu żonę. Jednak ten dzień nie był takim być może, jakim on sobie go wyobrażał. Bo okazało się, że Bóg ma dobry gust, ale dziwne poczucie humoru. Bóg przygotował dla Ozeasza Gomer. Można się jedynie domyślać, że Gomer była piękną kobietą, obiektem zazdrości innych, wielu innych kobiet i przedmiotem westchnień wielu mężczyzn. Kiedy dorastała, bawiąc się z innymi dziewczynkami między krzewami oliwek i kiściami winogron, to nikomu nawet nie przyszło do głowy, że życie tej małej dziewczynki, małej Gomer, córki Diblaima, z czasem stoczy się po równi pochyłej w dół. Bo okazało się, że ta mała dziewczynka stała się nastolatką, później stała się kobietą, a później stała się lokalną prostytutką. Nie wiadomo, jak do tego doszło, ale teraz po latach sprzedawała swoje wdzięki za pieniądze i regularnie lądowała w ramionach różnych mężczyzn. A że miasteczko nie było duże, więc wieści szybko się rozchodziły od jednego domu do drugiego, od jednej ulicy do drugiej. Być może wiesz, jak to jest w takim małym mieście, kiedy ludzie szybko się dowiadują. Domyślam się, że w dniu zaślubin ojciec Gomer nadal nie mógł zrozumieć, dlaczego Ozeasz, Boży prorok, wybrał właśnie ją, skoro wiedział, jak wyglądało jej życie. A Ozeasz z kolei, patrząc się na swoją małżonkę, mógł się zastanawiać, czego Bóg będzie ich teraz uczył. Zapewne myślał, że jej życie ulegnie przemianie, że będą mogli zapomnieć o tym, co miało miejsce wcześniej i zaczną od nowa, a tym razem zupełnie inaczej. No i zaczęli. Zamieszkali w nowym domu. powoli przyzwyczaili się do nowego życia. Przeszłość Gomer poszła w zapomnienie, nowożeńcy byli szczęśliwi. Młody Łazarz był zajęty, próbował ocalić swój naród, był świadomy, że ma specjalne powołanie i podczas gdy on dzień i noc był zatroskany tym, co stanie się z narodem popadającym w moralny letarg i progresywnie odchodzącym od Boga, Gomer krok po kroku wracała do życia, jakie prowadziła przed zamążpójściem. Łazarz był bogobojnym człowiekiem. Zapewne zanosił przed Boży tron modlitwę o Gomer, o siebie, o ich małżeństwo. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, a jednak nie było poprawy. Ich małżeństwo staczało się powoli w dół. Każdy mężczyzna może być uskrzydlony albo zrujnowany przez swoją żonę, tak jak i każda żona może być uskrzydlona albo zrujnowana przez swojego męża. Łazarz miał nadzieję, że będzie uskrzydlony. Okazało się, że jego życie popadało w ruinę. Czasami tak to jest, że dzieci potrafią uratować małżeństwo i kiedy Gomer oznajmiła, że jest w ciąży, to pojawiła się nowa nadzieja. Być może młody Łazarz liczył na to, że przyjdzie taki dzień, kiedy to ich małe dzieciątko wyciągnie kiedyś rączki w stronę mamy i w stronę taty i zbliży ich do siebie już na trwałe. Połączy tych dwoje takim świeżym węzłem małżeńskim. Urodził się synek. W tym samym czasie ludzie coraz bardziej zapominali o tym, co jest dobre, co jest mądre, co jest właściwe, co jest Boże. Więc Bóg wpadł na taki pomysł, żeby powiedzieć Łazarzowi, by nazwał swojego syna Jezreel. Bywa, że Boże postępowanie jest dziwne, a czasami bywa tak, że Boże postępowanie jest bardzo dziwne. Bo też to imię, które Bóg polecił nadać chłopcu, było szczególnym imieniem. Dokładnie taką samą nazwę nosiło w Izraelu miasto, które odegrało tragiczną rolę w historii narodu. To miała być taka lekcja poglądowa, tragiczna lekcja. To trochę tak, jakby żydowski tata dzisiaj miał nazwać swojego małego syna Oświęcim. I za każdym razem wołać do niego, Oświęcim, chodź do domu, już pora. Oświęcim obiad, Oświęcim, czas się wziąć za lekcję. To było imię, które ciągle przypominało o tragicznych wydarzeniach z przeszłości. Za każdym razem, kiedy Łazarz wołał z podwórka do domu małego Jezreela, to imię przypominało mu, że w przeszłości Bóg rozprawił się z grzechami swojego ludu. Mijał czas, ale Gomer się nie zmieniła. Pojawiło się kolejne dziecko, córka, której dano na imię Loruama, czyli brak litości, pozbawiona litości. A później się pojawił kolejny syn, którego Łazarz nazwał Loami, nie mój lud. Trójka dzieci w ciągu 6 lat, relacje nie poszły w tym właściwym kierunku. Serce Łazarza było złamane, jego ukochany naród popadał w ruinę. Gomer nie zmieniła zupełnie swojego stylu życia i z tej trójki dzieci, najwyraźniej drugie i trzecie, nie były dziećmi Łazarza. Można by się zastanawiać, czy może być jeszcze gorzej. Jakby tego było mało, nadszedł dzień, kiedy Gomer zostawiła Łazarza i dzieci. Nie wiem, czy kochający mężczyzna jest w stanie przeżywać większy ból serca, ponieważ Gomer chciała znowu być wolna, a całe miasto znowu huczało od plotek. Wyobrażam sobie wieści, które rozchodziły się z domu do domu lotem błyskawicy. Hej, słyszałeś o tej Gomer? Łazarz. Wydawało mu się, że ją zmieni. Tak, zmienił ją. Wróciła z powrotem tam, skąd przyszła. A nawet nie jest w stanie zagrzać jednego miejsca u jednego mężczyzny, bo chodzi znowu od jednego do drugiego. Ona się nigdy nie zmieni. Nie wiem, czy czy Ozeasz zasnął tej pierwszej nocy, kiedy Gomer go zostawiła. Gomer opuściła jego dom, ale nie opuściła jego serca, ponieważ Ozeasz nadal ją kochał. Dalsze wydarzenia w życiu żony Ozeasza są tragiczne. Gomer przechodzi z rąk do rąk, od jednego mężczyzny do drugiego, aż w końcu trafia do takiego, który nie jest w stanie łożyć na jej utrzymanie, nie jest w stanie zaspokoić jej codziennych potrzeb. I to jest ten moment, kiedy Ozeasz zbiera się w sobie i idzie na spotkanie z mężczyzną i pomyślelibyśmy wtedy, że tu się rozwinie dalej temat w takim pozytywny sposób i rozwija się, ale trochę dziwacznie. Nie tak, jakbyśmy myśleli. To nie jest spór dwóch mężczyzn, ale to jest Izaasz, który proponuje, że będzie łożył na utrzymanie swojej żony. Wydaje się, że gorzej już być nie może. Jednak okazuje się, że może. Bo Gomer stacza się jeszcze bardziej w dół. I w końcu trafia do mężczyzny, który pewnego dnia stwierdził, że nie opłaca mu się już jej więcej trzymać. Jej urok przeminął. Wyżywienie dużo kosztuje. Ona stała się zbędna. Zabrał ją więc na targ niewolników i wystawił na sprzedaż. Kiedyś, kiedy sprzedawano niewolnika, to rozbierano go prawie do naga, żeby kupcy mogli widzieć, co tak naprawdę kupują. Domyślam się, że to mogło być takie wydarzenie, kiedy tłum gapiów był obecny. Jedni, bo chcieli zrobić dobry interes i dokonać dobrego zakupu, inni, bo byli zaciekawieni, kto jest dzisiaj na sprzedaż, a jeszcze inni, bo intrygowała go ich cała ta historia Gomer. I to wszystko, cały ten szum wokół jej osoby. Gomer wywleczono z tłumu, postawiono na drewnianym podwyższeniu na ręku i zaczęła się licytacja. Takie upokarzające wydarzenie rozgrywające się pośród tłumu ludzi. Jedni się dziwią, inni szydzą, jeszcze inni kręcą z niedowierzaniem głowami, dookoła cisną się gapie, kupujący, którzy mają nadzieję, że trafi im się towar za okazyjną cenę. Ozeasz stoi gdzieś z boku i przygląda się upokorzeniu żony, swojej niewiernej żony. No i rozpoczyna się licytacja i ktoś z tłumu krzyczy: 5 srebrników, dam 5 srebrników. I osoba, która prowadzi licytację, mówi: tak, słyszę to, 5 srebrników, kto da więcej, kto pobije. W którymś momencie ktoś mówi: dam 6 srebrników. 6, tak, słyszałem ten głos, 6 srebrników po raz pierwszy. 6 po raz drugi, 9 srebrników, 9, no tego chyba nikt nie pobije, 9 srebrników, kto da więcej. I w którymś momencie słychać głos: 15 srebrników. I wszyscy zamilkli, a ten, kto to powiedział, dodaje: i 1,5 korca jęczmienia. To bardzo dużo pieniędzy za niewolnicę, zwłaszcza, że była niewierną i bezużyteczną żoną. Być może ludzie myśleli, że Ozeasz kupi ją po to, by się na niej zemścić, ale on zabrał ją do domu, tam, gdzie jej miejsce, i powiedział: bądź moją żoną, jak dawniej. A to dlatego, że kocha ją nie za to, kim była, ale pomimo tego, kim była. I być może o to właśnie chodziło od samego początku. Być może siedzisz tutaj sobie i słuchasz tej historii i myślisz: no, to taka ładna, romantyczna opowieść o Ozeaszu i jego żonie Gomer. Ale prawda jest taka, że to nie jest tylko historia dwojga ludzi, którzy żyli dawno temu, daleko stąd. A tak naprawdę to też twoja historia, moja historia, to jest historia każdego człowieka. Kiedy zastanowić się nad tym, dlaczego Bóg miał tak szalony pomysł, by Ozeasz poślubił Gomer i jaka lekcja płynie z tego małżeństwa, to można dojść do wniosku, że Ozeasz i Gomer tak naprawdę odegrali historię każdego z nas. Z tą tylko różnicą, że to nie my zostaliśmy zdradzeni, ale to my zdradzaliśmy. Bo wiecie, prawda o nas jest taka, że cokolwiek byśmy nie chcieli myśleć i mówić, to jesteśmy grzesznikami. Biblia z naciskiem i konsekwencją w gruboskórny sposób nazywa nas wszystkich grzesznikami. Wskazując na mnie, mówi: grzesznik. Wskazując na ciebie, mówi: grzesznik. Nasi ojcowie, nasze matki, pradziadowie aż do samego Adama i Ewy. Wszyscy według przeświadczenia Biblii byli grzesznikami. I jakbyśmy nie nazywali nasze dzieci, jakby nie były, jakkolwiek nie są słodkie i uzdolnione i ładne, to Biblia też nazywa wszystkie nasze dzieci grzesznikami. Bóg patrząc na nas ze stron Bożego Słowa widzi grzesznych ludzi, każdego z nas, mnie i ciebie. My chętnie przyznajemy się do naszych niedociągnięć, do naszych błędów. Bez oporu często mówimy, no przecież jesteśmy tylko ludźmi. Na ile pasuje nam przyznanie się do błędu, to Bóg nazywa po imieniu każdy nasz krok. Pomyłka ma miejsce wtedy, kiedy jadąc samochodem mieliśmy skręcić w prawo, przegapiliśmy zjazd i skręciliśmy w lewo. To pomyłka. Grzech to decyzja wyboru między tym, co dobre, a tym, co złe. To decyzja, z kim się przespać, kogo szukać. To znieważenie tego, który mnie znieważył. I często nawet ci, którzy gdzieś tam parskają w swoim duchu na innych i mają się za wyższych od innych, chociaż sami wiedząc, co jest dobre, wybierają to, co złe. Grzech to nic innego jak niewierność wobec Boga, wobec Jego standardów. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale też prawda, która się wyłania z tej historii Ozasza i Gomer, jest taka, że Bóg ciągle zabiega, że Bóg nie przestaje biec za nami, że Boża łaska się nie wyczerpuje, że ona nie gaśnie, ona nie jest mniejsza z każdym kolejnym dniem, kiedy ja wiem, że odchodzę od Boga. Boża cierpliwość się nie kończy. Jakkolwiek daleko byśmy nie uciekli od Boga, jak bardzo byśmy nie grozili Mu i nawet pluli Mu w twarz, Bóg z nas nie rezygnuje. Więc prawda, jaka się wyłania z lektury tej księgi, jest taka, że Bóg kocha cię pomimo tego, jaki jesteś, abyś stając się bardziej jak On, mógł kochać innych pomimo tego, jacy oni są.